Cześć Michał, opowiedz nam coś o sobie.
Witam Cię Damian, ja się nazywam Michał Kowalczyk i prowadzę stronę na Facebooku, która jest poświęcona nauce Excela. Strona się nazywa Excellent Work. No i właśnie na tej stronie co tydzień, co środę robię webinar o 20:00, dzielę się tam wiedzą swoją z Excelem. Prowadzę również grupę na Facebooku, gdzie staramy się wzajemnie sobie pomagać, razem uczymy się Excela. No i to jest taka grupa, która ma właśnie za zadanie wspierać nas, ludzi zwykłych, szarych, pracujących na etacie, lub też przedsiębiorców właśnie w problemach, którymi się codziennie spotykamy w pracy z tym programem. Program jest dość złożony. Jak mieliście kiedyś okazję korzystać z Excela, to wiecie, że no na pierwszy rzut oka może wydawać się, że składa się tylko sumy, ale jak się tam już trochę głębiej w niego wejdzie, to faktycznie daje bardzo duże możliwości. No i fajnie, jakbyśmy te możliwości wszyscy poznali. No i tu właśnie wchodzę ja, który ma za zadanie pokazać wam te możliwości.
Planujesz w najbliższym czasie rozszerzenie swojej strony o Accessa lub inny program wspierający Excela?
Znaczy powiem Ci tak, na ten moment moja strona skupia się tylko i wyłącznie na nauce Excela. Program jest na tyle złożony, że daje mi bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie webinarów. Można o Excelu rozmawiać godzinami, nawet dniami. Co do programów, które gdzieś tam są powiązane z Excelem, czyli na przykład, tak jak wspomniałeś, Access, jest już trochę innym rodzajem programu. Można go pinać z Excelem za pomocą tak zwanych makr, czyli takich już bardziej zautomatyzowanych, można powiedzieć, mini programów, ale w takiej codziennej pracy Excel jest traktowany przez ludzi raczej jako kalkulator. Bardzo dużo osób korzysta z tego programu. Access jest już trochę bardziej niszowy i wydaje mi się, wręcz jestem pewny, że Excel to jest program, który prawie każdy, kto pracuje w dużej korporacji powinien znać. Jest trochę traktowany dzisiaj jak, można powiedzieć, taki bardziej rozbudowany kalkulator. Każdy z nas gdzieś tam w życiu z kalkulatora korzystał. No i jak przejrzymy sobie oferty pracy, to można zauważyć, że no myślę, że spokojnie 3 na 4 oferty pracy wymagają znajomości programu Office, szczególnie właśnie programu Excel. Stąd mój pomysł na naukę właśnie tego programu.
A dlaczego wybrałeś Excela? Przecież jest tyle innych fajnych programów, które można się uczyć. Zapewne nie było tak, że sobie siadłeś pewnego pięknego dnia i zacząłeś się uczyć Excela, bo miałeś taki kaprys.
Tak. Ja zacząłem swoją przygodę z programem Excel stosunkowo wcześnie, ponieważ jakby pierwsza moja taka styczność z profesjonalnym użyciem Excela, nie zawodowym, ale już profesjonalnym, była na studiach. Ja byłem wtedy, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i tam miałem taki przedmiot, nazwę niestety też nie pamiętam, ale to był przedmiot, na którym głównie uczyliśmy się obsługi właśnie tego programu. I ja wtedy z ręką na sercu przyznam, nie przykładałem się zbytnio do tego programu i tutaj uwaga, zaliczyłem przedmiot chyba na 3,5 albo na 4. Mam historię napisaną na Facebooku, możecie sobie odwiedzić mój fanpage i zobaczyć tę historię. Tam jakby bardziej się przyłożyłem i trochę się pozastanawiałem, musiałem sobie po prostu przypomnieć ocenę i dokładnie wszystkie wątki, które tam koło tego się toczyły. Finalnie jakby konkluzja całej historii jest taka, że wtedy na tym trzecim roku czy drugim nie umiałem Excela, ledwo zaliczyłem przedmiot i nie była to jakaś moja mega pasja. Po studiach zacząłem szukać pracy, no i jakoś tak moje drogi skrzyżowały się z moim pierwszym pracodawcą. Była to duża międzynarodowa korporacja, której nazwy z przyczyn oczywistych nie wymienię, ale dalej się zajmuje handlem detalicznym tutaj w rejonie Europy Środkowej, również w Polsce. No i jak dowiedziałem się, że mam iść na tą rozmowę, miałem również spodziewać się testu z Excela. No i jak to zaraz po studiach, pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, poważna, trzeba się pewnie na nią jakoś przygotować. No wszystko byłoby okej, gdybym nie dowiedział się 3 dni przed, że muszę na nią iść. No to szybko siadam do kompa, no i szukam jakichś informacji o tym całym Excelu, jak to tam, gdzie tam, czym to się je i w ogóle, jak ja mógłbym się tego nauczyć. Korzystałem z YouTube'a, korzystałem z grup na Facebooku, no i z Google'i, czyli wpisywałem zapytania typu test z Excela. Na tyle, na ile mi się udało w te 3 dni ogarnąć tego Excela, no to coś tam się nauczyłem. Nie było to pewnie jakiś poziom zaawansowany, co zresztą się okazało potem na teście, ponieważ test nie wykonałem w 100%. Myślę, że zrobiłem jakieś 70%, ale tylko dzięki temu, że nie korzystałem z funkcji Excela, tylko z pewnych proporcji, no bo na teście były pytania typu masz tam, nie wiem, sprzedać 100 żarówek za jakąś cenę, jak obniżysz cenę o ileś procent, to czy dalej będzie ci się opłacać, prawda, wiedząc, że cena zakupu jest taka. Więc takie zadania bardziej matematyczne niż stricte Excelowe, a ja jako osoba, która gdzieś tam ma ten umysł analityczny, po prostu wziąłem sobie w Excelu, zacząłem pisać proporcje, no i na podstawie proporcji liczyć prostymi dzieleniami, mnożeniami, prawda. No i to mnie uratowało, szef wtedy powiedział, że okej, weźmie mnie, z racji jakby właśnie tego myślenia analitycznego, a Excela się douczę. No i tutaj bardzo fajnie się szef zachował i miał czuja, no bo po pół roku tak się tym Excelem zapaliłem, że oprócz tego, że pracowałem na nim po 8 godzin w ciągu dnia pracy, jeszcze w domu się go uczyłem, no i w międzyczasie gdzieś tam w pracy, jak była okazja, no to też starałem się gdzieś tam problemy na bieżąco rozwiązywać. No i przyjąłem sobie też taką moją dewizę, która jest do dzisiaj, że żadne pytanie, które zostaje mi zadane z Excela, nie pozostaje bez odpowiedzi. Czyli no jak na ten moment praktycznie każde pytanie, które ktoś mi zadał z Excela, ja dotąd szukałem odpowiedzi, dopóki jej nie znalazłem. I tutaj wskazówka dla wszystkich osób, które mają problemy z Excelem, nie wpisujcie zapytań w Google po polsku, ponieważ ta wiedza po polsku jest bardzo ograniczona, więc tutaj warto byłoby pewnie, jeżeli nie macie wystarczająco dobrego angielskiego, trochę go też podszkolić, żeby właśnie wpisywać zapytania po angielsku, bo praktycznie nie ma opcji, żeby ktoś przed wami nie miał tego samego problemu z Excelem gdzieś na świecie, prawda? Mamy tyle milionów ludzi, że miliardów ludzi, że na pewno takie problemy gdzieś tam się znalazły. Wracając do głównego wątku, po pół roku robiłem już szkolenia w swojej poprzedniej firmie właśnie z Excela, no i byłem taką osobą na dziale, która ten gościu od Excela, prawda? Czyli jak czegoś nie wiesz, to idź do Michała, Michał ci na pewno pomoże, Michał ci da tam jakąś radę, czy pokaże ci, jak to zrobić. No i tak koło się toczyło, pomysł powoli na fanpage się gdzieś tam rodził z racji właśnie tego, że mi się fajnie mi się gdzieś tam rozmawiało z tymi ludźmi. Lubiłem ten wyraz twarzy, nadal lubię, jak ktoś robi wow, jakie to proste. To jest naprawdę fenomenalne uczucie, jak rozmawiasz z człowiekiem, pokazujesz mu rozwiązanie, z którym on się męczył, na przykład godziny, żeby coś manualnie robić i nagle wiecie, ten wyraz twarzy, szczęka w dół i to spojrzenie wow, jakie to proste. No to naprawdę, to jest wspaniałe uczucie i nawet dla tego samego uczucia wydaje mi się, że warto to robić. Mi to sprawia naprawdę mega przyjemność. No i to jest trochę minus webinarów, bo nie widzę twarzy osób, do których mówię. No ale wiecie, finalnie gdzieś tam na końcu na szkoleniach stacjonarnych można sobie to zrekompensować. Tak powiedzmy przedstawiałby się początek mojej kariery związanej z Excelem. I tak jak mówię, pomysł gdzieś tam dojrzewał. Ja w międzyczasie jeszcze zajmowałem się dietetyką, więc miałem cały czas konflikt w środku, czy poświęcić się bardziej tej dietetyce czy nauce Excela. Finalnie wybrałem właśnie Excela. No i około października zeszłego roku, po drodze zmieniając zresztą pracodawcę, zdecydowałem się wyjść z moją wiedzą do szerszego grona ludzi, zakładając właśnie fanpage na Facebooku.
Mówiłeś, że zajmowałeś się też dietetyką, więc pewnie wszystkie rozpiski posiłku z podziałem na kalorie rozpisywałeś w Excelu.
Tak, ja jak najbardziej korzystałem z Excela przy dietach. Zresztą miałem też taki epizod, zdarzyło mi się powiedzmy pomagać przy odchudzaniu kilku osobom. Myślę, że mam ze 100 kg w tłuszczu gdzieś tam mam w CV, można powiedzieć, wpisane, w sensie pomogłem zrzucić około, w sumie jakbym zsumował swoich kursantów, około 100 kg tłuszczu udało mi się gdzieś tam poznajomych, można powiedzieć, spalić, prawda, nie licząc tego mojego. I wszystkie diety, które rozpisywałem, jak najbardziej rozpisywałem w Excelu. Było to najprostsze do zrobienia. Nie wysyłałem oczywiście osobom diet w Excelu, natomiast zapisywałem je po prostu w PDF-ie, czyli osoba nie wiedziała, w jakim programie dieta jest zrobiona, a dostawała PDF.
Pewnie miałeś ukryty arkusz z kalorycznością składników i później wyszukaj pionowo i wszystko samo się ładnie uzupełniało.
Aż tak dobrze nie było, ale jak wpisywałem sobie gramatury białka, węglowodanów i tłuszczów, było to bardzo bardzo łatwe do sumowania wtedy, ile dieta potrzebuje kalorii. Dla waszej informacji, białko i węglowodany to są 4 gramy kalorii, tłuszcz 9 gram. Odchodząc trochę od tematu, jeszcze nieco pamiętam.
Wracając do Excela, mówiłeś, że najlepiej szukać odpowiedzi po angielsku, a ja mam Excela po polsku i muszę pisywać komendy po polsku.
No jakby fajnie znać też Excela po angielsku i to jest coś...
Ale te polecenia się nie gryzą, że ja używam raz polskiego, raz angielskiego, mogę sobie tak używać, znajdę sobie w internecie
nie,
odpowiedź?
Nie możesz, ponieważ dlaczego? Jeżeli używasz Excela polskiego i wpiszesz sobie wyszukaj.pionowo po polsku, a otworzysz potem ten plik na wersji angielskiej lub brytyjskiej, to z twojego wyszukaj pionowo zrobi się VLOOKUP. Czyli to jest wersja wyszukaj pionowo w języku angielskim, czyli Excel sobie automatycznie w swojej pamięci formuły nazywa już po angielsku. Więc teraz jeżeli używasz zapytań po angielsku w Google i wyskakują ci jakieś nazwy formuł po angielsku, to ja proponuję ci skorzystać również z Google i tam wpisać funkcję Excela po angielsku. Następnie jeżeli znajdziesz odpowiedź, w której znajdziesz jakąś funkcję, która jest po angielsku i nie masz pomysłu, jaka to może być funkcja, po prostu wyszukujesz sobie Ctrl F w tej stronie, w której masz spisane wszystkie formuły, tak? Czyli w tej drugiej zakładce, wyszukujesz sobie, jak ta funkcja będzie po polsku, no i konstrukcja funkcji już jest identyczna po polsku i po angielsku, prawda? Czyli kolejne argumenty, kolejne zakresy, które tam musisz pozaznaczać, są identyczne.
To lepiej pracować na wersji polskiej czy angielskiej Excela?
Znaczy ja osobiście polecam nauczenie się Excela, jeżeli myślimy o pracy w korporacji w obu językach, bo jest sporo firm, które używa wersji polskiej, ale wydaje mi się, że jeszcze więcej tej, która używa Excela w języku angielskim, bądź angielskim brytyjskim, bądź angielskim amerykańskim. Zapytacie, czym to się różni? W Stanach separatorem dziesiętnym, czyli tym, co oddziela nam pełne całości od miejsc po przecinku, w Stanach to jest kropka, domyślnie w Wielkiej Brytanii jest to przecinek, no i to też się trochę różni, jeżeli chodzi o oddzielanie się argumentów formuł. Normalnie jak macie w formule na przykład suma i zaznaczacie jeden zakres, to przechodzicie średnikiem do kolejnej części formuły, prawda? A domyślnie w języku, w amerykańskim języku, to nie jest średnik, tylko jest to przecinek. Więc to jest różnica i warto o tym pamiętać.
To jest bardzo mylące, gdy szukam odpowiedzi i znajduję rozwiązanie, które jest napisane w innym języku.
Tak, jest mylące, bo niektóre formuły są oddzielane przecinkiem, niektóre są oddzielane średnikiem. Powiem więcej, u mnie niektóre osoby w pracy z racji systemów, do których ładują pliki, mają separator ustawiony na tabulator. Możecie sobie ten separator zmienić jak najbardziej w ustawieniach programu Excel, ale może nie rozmawiajmy o samych opcjach Excela, bo wydaje mi się, że osoby, które słuchają tego podcastu, pewnie chciałyby też dowiedzieć się trochę więcej o tej obudowie całego fanpage'a, aniż raczej jak obsługiwać program Excel. Jeżeli chcecie się nauczyć programu Excel, ja jak najbardziej zapraszam do siebie na moją stronę.
To w takim razie opowiedz mi, w jaki sposób zdobyłeś swoich pierwszych fanów? Pewnie zaprosiłeś swoich znajomych z Facebooka.
I tak, i nie. To znaczy, ja otworzyłem sobie fanpage, tworzyłem sobie listę moich znajomych i zacząłem się zastanawiać, którzy znajomi pracują realnie na Excelu. No bo mi nie zależy na tym, żeby mieć 10 tysięcy osób na moim fanpage'u, z czego dwie pracują na Excelu. Ja bym bardzo chciał, żeby osoby, które są u mnie na stronie, były realnie tym Excelem zainteresowane, więc to nie było na zasadzie zaproszę wszystkich, może ktoś z litości polajkuje. Raczej to było takie wybieranie i zastanawianie się nad każdym kliknięciem zaproś, czy ta osoba faktycznie tego Excela to będzie się uczyła, czy ona się nie będzie uczyła. No i to był początek. Potem zacząłem przygotowywać pierwsze filmy, jakiś materiał marketingowy też, zresztą zanim uruchomiłem fanpage publicznie, to on powstawał. Myślę, że około 3 miesięcy budowałem cały wizerunek fanpage'a bez publikowania jego, czyli zastanawiałem się, jaka będzie szata graficzna tego fanpage'a. Trochę chciałem, żeby to od razu wyglądało profesjonalnie. Nie chciałem, żeby to był po prostu fanpage zrobiony w Paint'cie, tylko żeby ktoś, jak odpali ten fanpage, to powiedział, nie no, raz, że gość się zna na tym Excelu, to dwa, że to ma ręce i nogi i ma wygląd, prawda? No i tutaj dużo pomogły mi podcasty, na przykład szczególnie Marka Jankowskiego. On tam miał rozmowę, nie pamiętam teraz z jaką kobietą, ale właśnie o identyfikacji marki. Tutaj Paweł Tkaczyk jak najbardziej też jego wiedza na ten temat się przydawała. No i staram się trzymać tego kanonu trzech kolorów, jednej czcionki czy dwóch, tak żeby to wszystko było spójne. I na tej podstawie budowałem sobie gdzieś tam na zapleczu fanpage, zanim go opublikowałem. Jak go opublikowałem, na początku korzystałem właśnie z krótkich wideo, gdzie tłumaczyłem jakieś funkcje czy możliwości Excela i promowałem się na grupach, na których mógłbym potencjalnie znaleźć moją grupę docelową, czyli grupach, które są związane, warsztaty, webinary darmowe i tak dalej, i tak dalej. Takich grup na Facebooku jest całkiem sporo. Niestety są to trochę takie kosze na śmieci, szczerze przyznam. Jeżeli wrzucimy tam post z naszą grupą, no to jest duża szansa, że zaraz go ktoś przyspamuje innymi postami z innym milionem warsztatów. To jedna sprawa, więc nie wszyscy go zobaczą. No i druga sprawa, że mamy 20-30 tysięcy osób na takich grupach. Pytanie, ile osób zdąży zobaczyć ten post, zanim go coś zasypie i ile z tych 20-30 osób, tysięcy osób, to są osoby, które realnie chcą coś z tych warsztatów wynieść, a ile to są takie osoby jak ja, które po prostu chcą się wypromować. No i niestety zdarza się, że stosunek osób takich jak ja jest zdecydowanie niekorzystny na rzecz tych, które po prostu są tam, żeby coś wyciągnąć, prawda? Na początku to były filmy, no i potem pierwszy webinar to coś, co odmieniło, wiesz, odmieniło całe moje życie, jeżeli chodzi o prowadzenie fanpage'a, że tak śmiesznie powiem.
Okej, minęły 3 miesiące, ty masz w tym momencie 700 fanów i na reklamy nie wydałeś ani złotówki. Opowiedz, jak to zrobiłeś.
Prawie by się zgadzało. Do 700 osób faktycznie nie wydałem. Z ręką na sercu przyznam się, że pierwsze 20 zł wydałem jakoś w zeszłym tygodniu, pierwsze 40 zł, no bo zacząłem się zastanawiać, jak to tam ta płatna reklama na Facebooku działa, czysto eksperymentatywnie, więc tam chyba impaktowo nie było tam jakiegoś dużego jakby odzewu po tej reklamie, jeżeli chodzi o lajki, więc można powiedzieć, że do 700 osób praktycznie czysto bez żadnej złotówki wydanej w 3 miesiące udało mi się uzbierać taką grupę ludzi faktycznie zainteresowanych tym programem, a nie lajkujących z litości.
Naprawdę rewelacyjny wynik. Do tego wyniku jeszcze należy doliczyć grupę, która też się bardzo szybko rozwija.
Kluczem całego budowania moim zdaniem fanpage'a nie jest zbieranie tak zwanych żebrolajków, tylko raczej gromadzenie dookoła siebie grupy docelowej. Trzeba sobie odpowiedzieć na pierwsze kluczowe podstawowe pytanie, komu my tak naprawdę chcemy pomóc. To jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć nie tylko prowadząc stronę, ale też prowadząc firmę. Bo my nie robimy firmy, nie robimy strony dla całego świata. mamy w tym momencie ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi, każdego nie zadowolimy. Jeżeli mówimy o Polakach, no bo prowadzę stronę po polsku, jest nas około 38 milionów, no i niestety, ale ja nie celuję w 38 milionów ludzi, prawda? Ja mam ściśle określoną grupę docelową, koło której chcę budować właśnie społeczność. No i widać też, że ma to fajny odzew, udaje mi się zbierać tych ludzi, w związku z czym wiralowo fanpage zaczyna się rozkręcać. Zresztą ostatnimi tygodniami zauważam trend plus 100 lajków na tydzień, więc wydaje mi się, że jest to już całkiem fajny wynik. Procentowo, jak to analityk, to jest około 15%, plus 15% tydzień do tygodnia wzrost osób na fanpage'u, więc jak najbardziej okej, prawda?
Masz taki fajny zwyczaj, że na fanpage'u około 10:30 zamieszczasz posta z skrótem klawiszowym odnośnie Excela.
Tak, tak. No ja mówię, staram się, żeby fanpage nie był stroną, na której pokazuję, jaki to ja nie jestem wspaniały z Excela, bo to nie jest moja misja w prowadzeniu całej działalności. Moją misją jest zwiększenie świadomości obsługi tego programu, poprawienie umiejętności obsługi tego programu przez osoby, w związku z czym też poprawa ich warunków życia, no bo nie ukrywajmy, jeżeli znacie dobrze Excela, jesteście w stanie realnie przełożyć to na swoją wypłatę. Czyli możecie zarabiać więcej, umiejąc lepiej Excela. I to jest potwierdzone moim doświadczeniem w moim życiu i moich znajomych, tak? Więc to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. A propos samego posta, jaką ja mam w ogóle strategię postowania na moim Facebooku? Około 10% moich postów to jest tak zwany lol content, czyli taki, powiedzmy, to są takie luźniejsze informacje typu, jak były święta, wrzuciłem grę Monopoly w Excelu, czyli coś, co nie poprawi waszych umiejętności, ale pozwoli wam się rozerwać. No i to jest jakieś 10%.
Chyba też choinka była jakaś taka na święta wrzucona, albo ktoś tam tańczył, coś takiego.
Tak, tak, dokładnie tak. Była choinka na pisana formatowaniem warunkowym. Ja nagrałem taki krótki filmik, nie wiem, 15-sekundowy, gdzie ta choinka się miga i życzę wszystkim wesołych świąt, tak żeby nadal trzymać się w kanonie fanpage'a, czyli w kanonie Excelowym, no i zachować się jak po prostu jak człowiek. Chciałem wszystkim życzyć szczerze, naprawdę szczerze wesołych świąt, no bo to jest taki okres odpoczynku, okres, gdzie wszyscy nabieramy sił na nowy rok, więc stąd właśnie taki post. Ale wracając do twojego pytania o skróty, ja po prostu wrzucam, tak jak zauważyłeś, koło 10:30. Przeważnie te posty planuję wcześniej i one są punktualnie o 10:30. Czasem się zdarzy, jak to w życiu bywa, że muszę to zrobić ad hoc, ale nie jest później niż o 11:00, więc codziennie tam, powiedzmy, od poniedziałku do piątku wrzucam taki skrót. W sobotę i niedzielę już tego nie robię, a w środę o 20:00 wrzucam właśnie, zaczynam swój webinar, tak? Czyli to jest coś, o co w tym momencie opieram praktycznie całą moją komunikację. To jest najważniejszy punkt w całym grafiku promocji całego tygodnia. To jest ten środowy webinar o godzinie 20:00. Coś, co przyciąga najwięcej ludzi.
Wracając jeszcze do skrótów klawiszowych. Ja aktualnie nie pracuję w Excelu, ale te skróty klawiszowe pokrywają się z innymi programami, na których ja pracuję, więc to jest bardzo przydatne.
Tak, zgadza się. Zresztą twórcy Excela to są ci sami twórcy, co twórcy systemu Windows, prawda? Bo to jest jednak Microsoft. No i ktoś, kto programował, tworzył program Excel i Windowsa, wpadł na pomysł, że fajnie byłoby, gdyby te skróty się pokrywały, no bo jednak wiadomo, że nie wszystkie, no bo nie wykonujemy kalkulacji w przeglądarce czy na pulpicie, ale duża część tych skrótów się pokrywa. Zresztą na przykład guzik Control służy do zaznaczania kilku ikon, tak samo służy do zaznaczania kilku komórek w Excelu, prawda? Czy kilku arkuszy. Dzięki klawiszowi Shift możemy zaznaczamy pierwszą komórkę, klikamy, trzymając Shift, zaznaczamy jakąś drugą, to Excel obszar pomiędzy zaznaczy. Tak samo się dzieje z ikonami, nie? Klikniemy sobie pierwszą ikonę, przytrzymamy Shift, klikniemy ostatnią ikonę, Excel zaznaczy nam wszystkie ikony. To samo się tyczy tekstu z tym Shiftem, więc jest dużo, tak jak sam zauważyłeś, skrótów, które pokrywają się również z systemem Windows. No i chociażby dlatego warto takie skróty znać, można przyspieszyć sobie realnie swoją pracę.
Prowadząc swojego fanpage'a, na pewno kimś się inspirujesz. Mógłbyś powiedzieć kim i w jaki sposób?
Ogólnie temat zaczął się w sumie od Michała Szafrańskiego i Finansowego Ninja. To w ogóle sam początek mojej koncepcji swojego biznesu, prawda? Gdzieś tam słuchałem podcastów Michała Szafrańskiego. Jeżeli nie znacie Michała, to sprawdźcie, bo gość jest naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o finanse osobiste. I w którymś z jego podcastów trafiłem na Marka Jankowskiego, który prowadzi podcast Mała Wielka Firma. No i dla mnie Marek Jankowski to jest w ogóle best of the best, jeżeli chodzi o swoje działalności. On tam zaprasza do swojego podcastu ludzi związanych właśnie z prowadzeniem biznesów. I jakoś tak trafiło się, że było kilka podcastów o prowadzeniu fanpage'a, o swojej marce w social media i tak dalej, i tak dalej. No i, że tak powiem, rykoszetem trafiłem potem na Martę Krasnodębską, która również zajmuje się kursami, prowadzi stronę na Facebooku. Odbijając się trafiłem na Social Media Now, czyli agencję reklamową która jest z Krakowa, więc śledzę również ich fanpage, robią bardzo fajne webinary, mówią, co tam na Facebooku się dzieje. Polecam również Rahima Blacka, który również jest tutaj z okolic Krakowa. Dla waszej informacji, ja też mieszkam pod Krakowem. On również fajnie pokazuje to, jak prowadzić fanpage. No i tak zbierając, powiedzmy, wiedzę z kilku źródeł, nie jest to jedno źródełko, z którego cały czas czerpię, po prostu staram się śledzić nowinki, no i zlepiając te wszystkie informacje w całość, wybieram to, co pasuje do mojej strategii, którą sobie obrałem, do mojego po prostu designu mojej strony, kanonu, który staram się trzymać, nakładam dodatkowo kolejne rzeczy, zaciągając tę wiedzę od właśnie liderów, można powiedzieć, branży, prawda? Tak właśnie to wygląda, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych pomysłów. No oprócz tego sam się zastanawiam nieraz w samochodzie, prawda, słuchając tych podcastów, jak mógłbym zaimplementować jakieś rozwiązania właśnie do swojej strony.
Do komunikacji używasz tylko i wyłącznie Facebooka, a nie myślałeś o tym, żeby rozwinąć Instagrama czy YouTube'a? Twoje posty ze skrótami klawiszowymi idealnie sprawdzałyby się przecież na Instagramie.
To znaczy tak, ja mam powiedzmy trochę, można powiedzieć, dwie wymówki, prawda? Pierwszą wymówką jest to, że ja nadal pracuję na etacie i moja doba ma ograniczoną ilość czasu, ma niestety tylko 24 godziny. Oprócz tego jestem na co dzień mężem, więc chciałbym też trochę poświęcić czasu na dbanie o relacje z rodziną, więc no, to jest ta pierwsza część, tak? Czyli wszystkiego nie jestem w stanie zrobić na raz, tym bardziej, że w międzyczasie tworzę kurs Excel w CV, to też wymaga naprawdę dużej inwestycji czasu. No i to jest pierwsza wymówka, można powiedzieć. A druga, no to mam konto na Instagramie, nawet wrzuciłem tam pierwsze 3 zdjęcia.
Wiem,
i tak
oglądałem.
Tak. I tak jak zauważyłeś, pewnie wpadłeś na pomysł, te skróty idealnie wpisywałyby się w kanon Instagrama, prawda? No bo to są grafiki, więc grafika do Instagrama, no świetnie.
Do tego wykorzystywany przez ciebie zielony kolor idealnie przyciąga uwagę.
Okej, była taka koncepcja, żeby to wrzucić na Instagrama. Pytanie teraz, czy powielać materiał z Facebooka na Instagramie, prawda? No bo jeżeli wrzuciłbym skróty na Instagram, gdzie nie mam zbudowanej społeczności, musiałbym pewnie chwilę poczekać, żeby tą społeczność zbudować, pewnie też trochę poinwestować, żeby ludzie zaczęli na Instagramie oglądać mnie. A druga sprawa, Instagram jest czymś, co jest raczej dedykowane na telefony. No i teraz pytanie, czy jak ktoś siedzi przed komputerem i ogląda mój webinar, no to ma Excela, prawda? Pytanie, czy jak będzie miał live stream na telefonie, to czy będzie chciał go oglądać nadal. No bo jednak gdzieś tam Excel jest bardziej związany z komputerem niż z telefonem. Tak, no i Instagram pewnie by był ok, jeżeli chodzi o skróty. Trochę gorzej, jeżeli chodzi o właśnie webinary i trzeba byłoby zbudować społeczeństwo. A korzystam również, tutaj ciekawostka dla wszystkich słuchających, z monitoringu internetu Unamo. No i sprawdzałem, jak słowa kluczowe, czyli te związane z Excelem, prezentują się w poszczególnych social media. O ile Facebook i YouTube są faktycznie liderami, tyle na Instagramie na ten moment jest bardzo mało osób, bardzo mało takich, można powiedzieć, hashtagów, pytań, które tyczą się Excela. Pewnie to można byłoby traktować jako Blue Ocean, tak? Czyli miejsce, w którym można stworzyć swoją niszę rynkową. Skoro tam nikogo nie ma, mógłbym być pierwszym. Zawsze lepiej być pierwszym niż już naśladowcą. No niemniej jednak, tak jak mówię, czas jest ograniczony i staram się na razie skupiać na Facebooku. Zresztą ja też nie potrzebuję mieć 40 tysięcy fanów, prawda? Mnie wystarczy, nie wiem, 2, 3, może 5 tysięcy osób. Nie jestem w stanie i tak wszystkich obsłużyć, jeżeli już zacznę zajmować się szkoleniami stacjonarnymi, więc wiecie, staram się skupiać na jednym, lepiej robić coś jedno porządnie niż 5 rzeczy byle jak. A co do YouTube'a, powiem szczerze tak, YouTube jest ok, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, jeżeli się już zbuduje taki fajny kanał, jest ok, no tylko problem trochę z połączeniem z osobami, które cię oglądają. Jest ciężko dostać leada, czyli dostać adres e-mail, mieć jakiś kontakt z tą osobą, no bo YouTube pozwala publikować materiał, publikować content, ale w zamian ciężko się skomunikować z osobami, które ten content oglądają, co jest zupełną odwrotnością, jeżeli chodzi o Facebooka, nie? Na Facebooku, jeżeli zrobimy live'a, dużo osób go może bardzo szybko obejrzeć, poprzez znajomych to się bardzo łatwo wiraluje. Na YouTubie tego nie ma, więc zbudowanie kanału na YouTubie na pewno byłoby dla mnie w tym momencie większym wyczynem, a dodatkowo wymagałoby, co tak, którego ja niestety nie mam, mam go ograniczoną ilość i tak jak mówię, staram skupiać się na ten moment tylko i wyłącznie na Facebooku.
Może opowiedziałbyś, w jaki sposób przygotowujesz się do webinarów? Ile ci to czasu zajmuje?
Zanim w ogóle, powiedzmy tak, jesteśmy w środę wieczorem po webinarze, czyli zaczynamy cykl kolejnego tygodnia przygotowania do następnego webinaru, do następnej środy, tak? Czyli mamy w tym momencie środę po godzinie 21. Ja powiedzmy sobie szybko jeszcze przeglądam mój poprzedni webinar, który właśnie skończyłem, żeby wychwycić ewentualne ewentualne błędy, które mógłbym wyeliminować w kolejnym webinarze. Odpisuję na komentarze, jeżeli takowe się pojawiają, a jest ich ostatnimi czasy sporo, prawie pod 100 pod każdym poprzednim webinarze, więc jest na co odpisywać. Staram się wchodzić w interakcję z użytkownikami, czyli też to już zajmuje jakąś ilość czasu. W czwartek de facto nie robię jeszcze nic z kolejnym webinarem. W piątek, sobotę staram się wrzucić ankietę, w której proponuję 3 tematy kolejnego środowego webinaru. Ankietę wrzucam na grupę. Tam ludzie wybierają to, o czym chcieliby rozmawiać. Te tematy nie są z góry narzucone, więc każdy może dodać kolejny do ankiety, ewentualnie w komentarzu wpisać jakąś propozycję. Ja wtedy dodam ją do ankiety. No i jeżeli z ankiety wyniknie jakiś temat konkretny, staram się przygotować na ten temat w niedzielę. W sensie w niedzielę tworzę plik, wieczorem w niedzielę tworzę wydarzenie. W sensie nie jest to wydarzenie facebookowe, jest to po prostu rozpoczęcie transmisji, czyli planuję transmisję na środę i od tego momentu zaczyna się promocja mojego środowego webinaru, czyli jest to niedziela wieczorem. Dodatkowo do posta transmisją na żywo wpinam mojego wirtualnego asystenta. Korzystam z ChatFuela, który jest takim narzędziem pomagającym wysyłać plik do osób zainteresowanych moim webinarem. Czyli w momencie, kiedy osoba chce plik, na którym będziemy pracowali w środę, ja go przygotowałem wcześniej w niedzielę, ona po prostu pisze w komentarzu dowolny komentarz, czy wysyła emotkę. Mój asystent się do takiej osoby odzywa, no i wysyła jej plik, tak? Ja dzięki temu mam lepszy zasięg, a ona ma darmowy plik ode mnie, na którym będziemy w środę pracowali. Poniedziałek rano wysyłam skróty, nadal gdzieś tam pracuję w międzyczasie cały czas nad tym kursem, więc nadal temat promocji webinaru jest prawie martwy. No i od wtorku wtorkowy poranek żona przeskakuje po różnych grupach, no i stara się gdzieś tam wspominać o tym webinarze, grupach docelowych naszych, czyli jakichś grupach poświęconych księgowości, finansom, osobom, które mogą być gdzieś tam zainteresowane. Więc tutaj naprawdę należą się słowa uznania mojej żonie, która mnie wspiera w całym moim działaniu, więc ona gdzieś tam dba o taki PR. No i przychodzimy do środy, w środowy dzień wysyłam komunikację za pomocą właśnie tego ChatFuela do osób, które zapisały się na subskrypcję mojego bota, mojego asystenta. No i przypominam im o tym, że wieczorem o 20 spotykamy się na webinarze. A jeszcze zapomniałbym, we wtorek wieczorem o 20 robię taki krótki webinar. On nie jest wcześniej planowany. Zazwyczaj wrzucam go tak 2 godziny wcześniej, po prostu wrzucam informację, że taki webinar jest o 20. To jest taki pre-webinar, gdzie rozmawiam szybko, pokrótce, przelatuję agendę, o czym będziemy rozmawiali jutro. Zaczynam jakieś tematy po prostu, żeby zaciekawić osoby, które chcą się jutro pojawić na webinarze, tak żeby wiedziały, czego się spodziewać. Jeżeli znają ten temat, po prostu nie chcę marnować godziny ich czasu. Chcę im powiedzieć, słuchajcie, będziemy jutro rozmawiali o tym. Jeżeli znacie ten temat, no to szkoda waszej godziny czasu. Spędźcie ten czas z rodziną, czy poczytajcie fajną książkę, prawda? No bo to też nie chodzi o to, żeby każdy był na moim webinarze. Jeżeli ktoś umie jakieś zagadnienie, o którym rozmawiam, szkoda, żeby oglądał je po raz kolejny. Taki jest główny cel tego wtorkowego prewebinaru. W środę rano żona kontynuuje proces promocyjny, no i ja wracam z pracy w środę, no i staram się gdzieś tam pokrótce sam do siebie, do monitora porozmawiać o pliku, który wcześniej przygotowałem. Ja już wcześniej taki zabieg, można powiedzieć, wykonywałem w niedzielę, jak przygotowywałem ten plik. W myślach notowałem sobie punkty w zeszycie, o czym chciałbym porozmawiać, co mógłbym poruszyć, jak zbudować ten webinar w sposób, który mógłby zainteresować potencjalną publikę, no bo na początku pierwsze 5 minut to jest czas, gdzie ludzie się gromadzą, no i potem zaczyna się powiedzmy ten najważniejszy czas, czyli od 5 do 10, do powiedzmy 15 minuty, gdzie powinien być pewnie ten najciekawszy content, żeby zaciekawić osoby, które chciałyby zostać potem do końca. No i gdzieś tam pod koniec już webinaru schodzę powiedzmy do większego detalu. Zawsze staram się osobę, która przychodzi na webinar, przeprowadzić od punktu A do punktu B przez całą ścieżkę, żeby pokryć cały temat. W związku z czym planuję ten webinar, żeby właśnie przez taką ścieżkę osobę przeprowadzić. No i mamy już 19:30 w środę, czyli jesteśmy prawie przed samym webinarem. I ja sobie robię wtedy taką transmisję na mojej takiej próbnej stronce, robię sobie taką próbną transmisję, żeby sprawdzić, czy połączenie jest ok. Ostatnio tego niestety nie zrobiłem, więc miałem mały problem techniczny, ale to wiecie, uczę Excela, a nie uczę streamowania, więc jesteśmy tylko ludźmi, każdy robi błędy. Przez tą właśnie pretransmisję chcę wyeliminować takie potencjalne błędy, no i o 20 ruszamy. Witam wszystkich, no i się dzieje, prawda? Dzieje się magia.
Czyli podsumowując, przygotowanie godzinnego webinaru zajmuje Ci około 3-4 godzin.
Myślę, że zdecydowanie więcej, bo przygotowanie pliku to nie jest 5 minut. Właśnie przygotowanie pliku, ja to tak powiedziałem w jednym zdaniu, przygotowuję plik, no ale wiesz, muszę przygotować sobie dane, muszę się zastanowić, jak ten plik zbudować, to jest jedna kwestia, przygotować arkusze, potem zastanowić się, jak ten webinar będzie wyglądał, wiesz, jaki będzie plan tego webinaru. Więc pod tym zdaniem, które brzmi dość prosto, prawda, przygotowuję plik, kryje się naprawdę sporo czynności, które za tym idą. No i też staram się przygotować ten plik w sposób użyteczny, więc nie wpychać ludziom do głowy wiedzy, która im się nie przyda na co dzień, no tylko robić to właśnie tak bardziej z punktu praktycznego widzenia. Ja jestem praktykiem na co dzień, jestem starszym analitykiem, więc wiem, co gdzieś tam mi się w pracy przydaje, no i te elementy chcę zawrzeć. Myślę, że cały webinar, czyli na tą godzinę można powiedzieć, że około 10 godzin pracy trzeba włożyć, żeby siąść na tą godzinę i porozmawiać o Excelu w środę o 20.
W przygotowanie godzinnego webinaru naprawdę trzeba włożyć dużo pracy.
Tak, to się, znaczy wiesz, my jako ludzie mamy taką tendencję do widzenia efektu, prawda? Bardzo lubimy widzieć osoby, która jeździ Ferrari, bardzo lubimy widzieć osoby sukcesu, nie wiem, Roberta Lewandowskiego, który świetnie gra w piłkę nożną, bo my lubimy widzieć efekt i my tylko ten efekt zauważamy, ale zastanówmy się głębiej, ile Robert musiał trenować, ile godzin musiał spędzić na treningu, żeby dojść tam, gdzie doszedł. Ile osoba, która ma teraz fajny biznes i jeździ Ferrari, ile ona musiała życiu poświęcić czasu, ile musiała zaryzykować, żeby tam dojść. No i to trochę się sprowadza, no może błaho, do webinaru, tak? Ktoś widzi, no gościu rzucił live stream, godzinę posiedział, pogadał, nazbierał lajków i spoko, nie? No nie, to jest godzina, ale ja na tą godzinę 10 godzin wcześniej się przygotowywałem, a ile jeszcze wcześniej czasu uczyłem się tego Excela, tak? Uczyłem się rozmawiania z ludźmi, uczyłem się sposobów prezentacji, no bo oprócz nauki samej merytoryki Excela, jeszcze trzeba to przedstawić w sposób przyjazny dla ludzi, prawda? Czyli pokazać im to tak, żeby oni to zrozumieli. I to też jest taka wiedza, którą trzeba jakoś posiąść. Nikt się z tym nie rodzi. Znaczy części osób przychodzi to łatwiej, prawda? Ale jednak trzeba to wesprzeć też jakąś wiedzą. No i ja też dużo o tym czytam i rozwijam się nie tylko jako osoba, która uczy się obsługi Excela, rozwijam się również jako nauczyciel, jako osoba, która dba o kontakty interpersonalne i dużo o tym czytam.
Wiem też, że dużo twojego czasu poświęcasz na przygotowanie kursu, który właśnie zaczynasz tworzyć.
Tutaj uwaga, już w 3/4.
Czyli w najbliższym czasie możemy spodziewać się dwóch pierwszych darmowych rozdziałów do testowania?
Tak, znaczy myślę, że jak najbardziej. Nie chcę rzucać żadnych terminów, bo to jest dla mnie mega problematyczne. Też tam ostatnio czytam książkę Granta Cardone 10X, bardzo fajna książka, polecam. On tam właśnie mówi, że my jako ludzie mamy taką tendencję do przeszacowywania, czyli mówimy, że coś zrobimy za tydzień, a okazuje się, że zrobimy to za 2 miesiące, bo nie przewidzieliśmy 15 innych rzeczy, które w czasie naszej pracy wyskoczą. No i o tym traktuję gdzieś tam część tej książki. I to samo widzę po sobie. Ja ten kurs miałem gdzieś tam w planie wydać, można powiedzieć jakoś teraz, ale widzę, że jeszcze sporo pracy przede mną, tym bardziej, że jest to pierwszy kurs, chciałbym, żeby to była moja wizytówka, chciałbym go bardzo dopracować. Co do update'ów, czyli gdzie teraz jestem, na ten moment zrenderowałem około 3/4 tego kursu, czyli mam go już nagranego, całą surówkę, 3/4 mam już obrobione, czyli powycinałem wszystkie jakieś dłuższe przerwy na zastanawienia, prawda, no bo nie chciałbym, żeby osoba, która kupi kurs, zapłaciła za sekundy ciszy, no bo nie o to w tym chodzi, prawda, czy za jakieś i tak dalej. Także na ten moment jest to 3/4 kursu zrenderowanego. Powoli powstaje też landing page. A mam, prawda? Nie chcę rzucać daty, ale myślę, że no może gdzieś tam koło końca miesiąca będzie coś więcej już wiadomo.
Czyli pomysł, który ci zasugerowałem, dwóch pierwszych darmowych rozdziałów, jest dalej aktualny?
Technikę. Tak, tak, jak najbardziej, tak, tak. Myślę, że muszę na pewno pokazać jakąś część kursu, udostępnić za darmo, no bo nikt nie będzie kupował kota w worku, tym bardziej, że zawieramy umowę na odległość, jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup. Fajnie byłoby, gdyby wiedział, czego się po takim kursie spodziewać, więc myślę, że jak najbardziej udostępnię część tego kursu za darmo, po prostu tak, żeby osoby, które kupowały, mogły zrozumieć poziom jakości i za co płacą. Także jak najbardziej skorzystam z twojej rady. Myślałem też o tym wcześniej i nie tylko ty mi to radziłeś, bo również osoby, które są zainteresowane tym kursem, prosiły mnie o to, aby wcześniej dostać jakąś próbkę właśnie kursu, żeby zrozumieć poziom tłumaczenia, jak to wygląda, jak wygląda sam proces nauki, jaki ja mam pomysł na to, jak to zorganizować. Także jak najbardziej zrobię coś takiego.
Dobra, to przejdźmy teraz do kosztów sprzętu, jakiego używasz, bo to też jest bardzo istotna sprawa dla niektórych ludzi. Wydają po 800 zł za mikrofony, których później nie używają. Opowiedz, jak jest u ciebie ze sprzętem.
U mnie sytuacja była bardzo podobna, ponieważ ja kupiłem swój mikrofon, zresztą do którego teraz mówię, no myślę, że ponad rok temu, czyli w momencie, kiedy w mojej głowie narodził się pomysł na fanpage, ale jeszcze nic realnie z tym nie robiłem, więc to też było trochę taki pierwszy impulsywny zakup, hej, kupię mikrofon. Ale ja za mikrofon nie zapłaciłem 800 zł, kupiłem Novox NC1, zresztą ty masz, z tego co wiem, taki sam mikrofon.
Polecam, koszt takiego mikrofonu.
Tak, koszt takiego mikrofonu to jest około 250-300 zł. Ja go kupowałem jakiś czas temu, więc już nie pamiętam ceny, ale myślę, że te widełki, nie jest to jakaś naprawdę wygórowana cena za dobry mikrofon. Dodatkowo można podkręcić jakby możliwości tego mikrofonu programami już zainstalowanymi na komputerze, które zresztą oboje robimy, przez co nasze głosy brzmią nieco lepiej niż brzmiałyby prosto z mikrofonu. Więc to taki koszt, jeżeli chodzi o mikrofon. Jeżeli chodzi o webinary, czyli już coś, co wymaga prezentacji mojej twarzy, mojej osoby. Na początku robiłem to bez tego. Nagrywałem po prostu, robiłem screencast, tak? Czyli nagrywałem swój ekran. Korzystałem z darmowego programu OBS. Grafiki, które widzicie na stronach, używam Canvy w wersji darmowej. No i Gimpa, który również jest programem do obróbki grafiki, również darmowy. Wymaga to pewnie jakiejś wiedzy, jak taki program obsłużyć. No ale to jest też ta kwestia inwestycji, tak? Czyli ja poświęciłem swój czas, żeby nauczyć się obsługi tych programów, no i teraz to profituję, czyli zbieram swoją inwestycję. Zainwestowałem czas, mam teraz, można powiedzieć, darmowego grafika, który jest również prezenterem webinarów, czytaj, to jestem ja. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię tego dźwięku i grafiki. Jeżeli chodzi o wideo, no to mam kamerkę, którą kupiłem zresztą z żoną na wakacje, to jest SJ Cam Legend. Jest to kamera sportowa i ona ma taką bardzo ciekawą rybie oko. Rybie oko powoduje, że pewnie widzieliście na niektórych zdjęciach, boki wideo, boki zdjęć są tak jakby, one się schodzą, prawda? Czyli mamy jakby, to jest obraz szerokokątny. No i na webinar obraz szerokokątny nie oglądałoby się zbyt wygodnie. Na szczęście kamera ma bardzo dużą rozdzielczość, 4K. Ja jestem w stanie obciąć trochę boków tej kamery, przez co twarz, którą widzicie, to jest tylko część tego, co nagrywa kamera. Kamera nagrywa dużo więcej, ale ja za pomocą OBS-a wycinam tylko ten fragment, który mnie interesuje, a to, co jest za mną, po prostu jest wyobcinane, prawda? No i tak koszt takiej kamery ze stickiem to było około 700 zł, jak pamiętam, ale sama kamera kosztowała chyba około 500. Więc to jest kwestia kamery. Ja tą kamerę wpinam na takim, to jest kamera sportowa, więc mam przyklejony taki chwytak do ekranu. To jeżeli chodzi o kamerę, a jeżeli chodzi o lampę, mam żarówkę taką, to jest żarówka specjalnie taka studyjna. Tego co pamiętam, ona ma temperaturę 5500 kelwinów, jak się nie mylę. Ona daje bardzo jasne światło, przez co jak nagrywa się taką kamerą, to jakość jest jeszcze lepsza. No i mam jedną blendę, która kieruje światło bardziej w moją stronę. Tą żarówkę mam ustawioną przed sobą. Zrobiłem sobie taki softbox, który skupia światło właśnie na mojej osobie. No i tak wygląda moje, można powiedzieć, nieco partyzanckie, ale studio, czyli całkowity koszt przygotowania takiego studia, nie licząc laptopa i drugiego monitora, no to jest, myślę, że około 700 zł.
A opowiedz słuchaczom, dlaczego biurko stoi na środku pokoju podczas nagrywania transmisji?
To znaczy tak, biurko mam, nie jest ono na środku pokoju, ale faktem, jeżeli chcę mieć jednolite tło, które zresztą widzicie na webinarach, to muszę mieć za sobą ścianę, prawda? Jeżeli mam kamerę szerokokątną, która zbiera mi bardzo duży obszar pokoju, to nie mogę mieć tego biurka odwróconego, powiedzmy, frontem do ściany, tylko muszę siedzieć, siedzę w tym momencie, jak siedzę, to jestem twarzą zwrócony do przestrzeni pokoju, a za mną z tyłu jest zaraz ściana. Czyli moje biurko jest odwrócone tak nienaturalnie do pokoju, prawda? Ale to powoduje, że tło za mną jest jednolite i bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie prezentuje się na webinarach. Część osób nawet pytała, czy nie mam green screena, czy mam jakieś wcześniej przygotowane tło. Odpowiadam nie, to nie jest tło, to jest po prostu ściana. Więc jest to trochę faktycznie może nienaturalne ustawienie biurka, ale szczerze przyznam, że komponuje się bardzo fajnie w pokój i jest okej, okay, można z tym żyć.
Dlatego nieważne w jakich warunkach się nagrywa, ważne jaki jest efekt końcowy, tak?
Ja się z tym zgadzam. To nie jest wcale powiedziane, że wiesz, zaczynasz swój biznes, to musisz wpakować 20 tysięcy w profesjonalne studio. Powiem szczerze, że kusiło mnie, żeby kupić sobie dwa profesjonalne softboxy z lampami i z tłem. Koszt takiego to byłby około 400 zł, ale zrobiłem to samo za 35 zł, bo tyle zapłaciłem za żarówkę. Mam świetny efekt, bardzo tanio, szybko, przyjemnie, bez kosztów, bez żadnej inwestycji. No i działa, prawda? Więc 35 zł WS 400.
Na pewno bardzo fajnie zaoszczędzone pieniądze. Tym bardziej, że nie wiesz, czy ten sprzęt w przyszłości będziesz wykorzystywał. Chociaż w twoim przypadku to wiadomo, że będziesz, bo dobrze ci idzie wszystko. Przejdźmy teraz do najczęściej zadawanych pytań z Excela podczas rekrutacji. Ja na przykład, prowadząc rozmowę, widzę, że kandydat ma wpisane bardzo dobrą usługę Excela, to z automatu pytam o tabele przestawne. A ty jakie najczęściej zadajesz pytania?
Szczerze przyznam tak, jak zdarzało mi się siedzieć po tej drugiej stronie stolika, czyli rekrutować albo konsultować rekrutację, Zazwyczaj nie zadawaliśmy pytań, co to jest, no bo wiesz, Excel to jest wiedza praktyczna, to nie jest wiedza teoretyczna. Ja nie siedzę na webinarze i nie prezentuję swojej głowy i nie opowiadam o Excelu, tylko robię screencast, czyli pokazuję swój ekran i pokazuję, co klikam. I teraz osoba, która do mnie przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, to ja jej nie przepytuję z Excela, no bo to wiadomo, twoja pierwsza weryfikacja wstępna byłaby okej. Okay. Można by się tam, wiesz, zastanawiać, czy goś wtedy już zna tego Excela, czy nie. Ale jedno jest opisać coś teoretycznie, a drugie to zastosować takie coś. I w moim wypadku ja takich pytań nie zadaję, po prostu wrzucam człowieka na test, przychodzę za 30 minut do sali i już wiem, czy goś się zna, czy goś się nie zna.
A jaki to jest test? Jakie tam są zagadnienia? Takie bardziej coś konkretnego możesz powiedzieć?
Myślę, że wiesz, to też będzie zależeć od stanowiska, prawda? I przede wszystkim wyszukaj pionowo. To jest formuła, która w korporacji jest jak najbardziej wymagana i jest potrzebna. I dobra znajomość tej formuły faktycznie pokazuje, że człowiek wcześniej miał okazję pracować z tym Excelem trochę więcej niż tylko w domu na przykładowych plikach, no bo to jest formuła, która jest używana na co dzień w korporacjach, w związku z czym każdy jest w tej formule dobrze obcykany, jeżeli tylko wcześniej miał jakieś doświadczenie z tym programem. Myślę, że to jest coś, co ja bym sprawdził. Na pewno dałbym duży zestaw danych. Co to znaczy duży zestaw danych? No, myślę, że około 5000 wierszy. Dlaczego tyle? No bo wtedy wiedziałbym, czy osoba zna proste sposoby na przechodzenie do dołu arkusza, czy używa myszki i scrolluje pół godziny, żeby zejść do ostatniego wiersza, prawda? Więc to też pokazuje, czy osoba wcześniej miała okazję pracy na Excelu na dużych zestawach danych, czy zna takie podstawowe skróty, które pozwalają efektywnie poruszać się po takim dużym zestawie danych, czy po prostu jest laikiem, który wpisał w CV Excela, bo każdy wpisuje. To byłoby na pewno coś, co bym sprawdził. Co do tabel przestawnych, tak, również można byłoby to zweryfikować w prosty sposób, zadeklarować jakieś zadanie do postawienia tabeli przestawnej i użycia jej w jakiś na pewno nie bardzo zaawansowany sposób, nie zbudowania jakiegoś super raportu, ale po prostu wyciągnięcia podstawowych danych z dwóch, trzech kolumn, tak żeby pokazać, że osoba wie, zna teorię i logikę, jak taka tabela przestawna działa. Myślę, że to byłyby trzy rzeczy, które bym sprawdził w pierwszej kolejności. Wiadomo, że 30 minut to nie jest sprawdzenie tych trzech rzeczy, ale można byłoby pewnie jeszcze kilka innych pododawać, jakieś, nie wiem, filtry czy sortowania, dodatkowo formuły logiczne i tak dalej, no ale myślę, że z korzyścią dla osób, które słuchają tego webinaru, to byłyby trzy rzeczy, które polecałbym przygotować, jeżeli wybieracie się na rozmowę kwalifikacyjną w najbliższym czasie. A propos pytań na rozmowie kwalifikacyjnej, pytałeś mnie, jakie pytania zadawałbym z Excela, jaki test zrobiłbym z Excela, ale ja trochę też chciałbym dodać od siebie, też zresztą niedawno zmieniałem stanowisko, zmieniałem firmę, więc powiedzmy, że temat rozmów kwalifikacyjnych mam na świeżo. Jakie pytania najczęściej były mi zadawane, no to czemu zmieniam pracę, prawda? To jest dobre pytanie, no bo pokazuje, czy ty wiesz, czy ty na przykład nie miałeś jakichś problemów w poprzedniej pracy, czy zmieniasz pracę, no bo nie wiem, nie radziłeś sobie w poprzedniej, czy może narobiłeś jakichś problemów w poprzedniej pracy, a może oczekujesz jakichś większych warunków finansowych. To jest coś, co daje pracodawcy jakiś taki pierwszy wgląd w to, z jaką osobą on rozmawia, nie? To jak my odpowiadamy na pytania, nam może się wydawać, że przekazujemy jasno naszemu przyszłemu pracodawcy informacje, ale on może z tego podprogowo wyciągnąć naprawdę dużo informacji. Trzeba sobie przemyśleć takie odpowiedzi na takie pytanie. Kolejnym pytaniem, które praktycznie zawsze pojawiało się na rozmowie kwalifikacyjnej, to dlaczego akurat ta firma, do której aplikujesz, to jest ta, w której chcesz być, nie? Czyli co sprawia, że ta firma cię przyciąga? No i to też jest dobre pytanie. Warto wtedy po prostu wcześniej się zastanowić, czemu ty tak naprawdę do tej firmy chcesz iść, żeby nie wyjść na osobę, która hej, ja mogę pracować byle gdzie, daj ci mi pieniądze, bo to jest słabe, ogólnie to jest słabe. Jeżeli przychodzisz do firmy, fajnie, jeżeli coś wiesz o tej firmie, jeżeli chcesz w tej firmie być, bo ona budzi w tobie jakiś tam szacunek, nawet jeżeli nie budzi, no to zaprezentuj się tak, jakby budziła, prawda? Straszne, ale trochę to są realia, prawda? I kolejne pytanie. Na niektórych rozmowach miałem okazję dostać na przykład inną propozycję. Coś, co nie było do końca związane z moją ścieżką kariery, ale było gdzieś blisko. No i to jest pytanie podchwytliwe, no bo z jednej strony możesz powiedzieć, hej, jestem zainteresowany wszystkimi ofertami, jakie dla mnie macie, bo ja po prostu chcę zmienić pracę, albo możesz powiedzieć, hej, ale ja mam pomysł na siebie, ja nie jestem zainteresowany innymi ofertami, ja zaaplikowałem na to stanowisko, bo w tym jestem dobry, w tym się szkolę i to jest moja ścieżka kariery, ja nie chcę innych stanowisk. No i teraz zastanów się, która odpowiedź jest lepsza. ja ci podpowiem, że ta druga, bo od razu dajesz jasny przekaz twojemu pracodawcy, że ty wiesz, czego chcesz w życiu, a takich ludzi w firmie potrzeba. Jeszcze może jedna rada, jakbyś się wybierał na rozmowę kwalifikacyjną, to polecam ci powiedzieć takie zdanie, jak się pracodawca zapyta, o co chciałbyś zapytać, to ty powiedz wtedy coś takiego, co tak naprawdę możesz dać firmie jako osoba, którą ona za chwilę zatrudni. No bo jesteś świadom tego, że firma w ciebie inwestuje i chce zwrotu tej inwestycji. No i zapytaj, co ty realnie, jaki ty możesz mieć realnie wpływ na biznes, żeby ta firma zwiększyła swoją profitowość. No i to jest zazwyczaj pytanie, które powoduje, że rekruterzy zbierają szczękę z podłogi, bo przychodzi do nich gość, który jest świadom tego, że przychodzi do biznesu i ma dać realny wpływ na ten biznes i ta firma ma na nim zarobić. To jest coś, co powoduje, że ty stajesz się mega atrakcyjnym kandydatem dla takiego rekrutera.
Dzięki za wskazówki odnośnie rozmów rekrutacyjnych. A teraz pytanie, które będę zadawał wszystkim gościom mojego podcastu. Jak wystartować z budowaniem wizerunku eksperta?
Rób live'y. Jedna rzecz, rób live'y. I tu nie chodzi o to, żebyś robił live'y, przygotowywał się tak jak ja 10 godzin wcześniej, bo to pewnie będzie wynikać z charakterystyki twojego biznesu. Taka informacja dla ciebie, działaj. W sensie rób te live'y. Pierwszy live nie będzie zarąbisty, drugi też, trzeci też nie, ale kolejny będzie lepszy jak poprzedni. I jeżeli, to też zależy od charakterystyki biznesu, jeżeli masz jakiś swój biznes, to pokaż, co się dzieje za kuluarami tego biznesu. Jeżeli coś sprzedajesz, to pokaż, jak to się dzieje, że klient może dostać ten produkt. Przykład, nie wiem, hodowcy truskawek. Sprzedajesz truskawki, tak? To weź odpal telefon, zrób live'a, jak to się dzieje, że gość ma truskawki w lodówce. Pokaż te pola, tak? Pokaż, jak ludzie plewią te truskawki, jak je sadzisz. Bo ludzie chcą to widzieć w telewizji, jak na przykład Galileo czy jakieś Focus TV, gdzie pokazuje się, jak coś powstaje. I zauważ, że te programy tyle lat nadal są na sieci, tak? Nadal są w telewizji i ludzie chcą to oglądać. Czyli wniosek jest z tego taki, że ich to interesuje. Zrób to samo. Będzie viral. Facebook promuje live'y, w bardzo szybki sposób uzbierasz sobie większą społeczność koło siebie. I to nie wymaga jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy. Bierzesz swój zwykły telefon, odpalasz internet, który kosztuje na miesiąc dzisiaj grosze, odpalasz guzik live i jedziesz. Gadasz do telefonu, idziesz z telefonem po swoim biznesie, zaimplementuj to do siebie, to jest najprostsze, co możesz zrobić. Jeżeli wstydzisz się kamery, włącz kamerę tylną, chodź z kamerą i mów po prostu do swojego aparatu, nie pokazuj swojej twarzy, opowiadaj o swoim biznesie. Wydaje mi się, że to jest najlepszy na ten moment sposób, żeby zbudować sobie szybko społeczność koło siebie.
Gdzie można cię znaleźć w internecie i nie tylko?
Możecie znaleźć mnie na fanpage'u na Facebooku, to jest www.facebook.com/, i teraz uwaga podchwytliwe, Excel L Work, czyli Excel przez 2 L Work. Od Excellent Work, czyli strony, którą prowadzę. No i to jest de facto takie centrum dowodzenia. Jeżeli tam się dostaniecie, to już potem do innych kanałów ewentualnych was przekieruję, czyli na przykład na grupę, czy do moich webinarów. Zapraszam też do napisania do mnie wiadomości na właśnie tym Facebooku. Odezwie się do was mój asystent. Tam będziecie mogli zapisać się właśnie na subskrypcję webinarów, czy subskrypcję informacji o kursie, który powstaje.
Ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę i wskazówki, które udzieliłeś słuchaczom.
Dzięki, Damian. Do usłyszenia. Jeżeli mielibyście problem z Excelem, wiecie, gdzie pisać.